Jutro będziemy jeść niebiesko-biały tort. Dzisiaj porozmawiamy chwilę o wielkim jubileuszu kolejorza, stuleciu, a zrobimy to razem z człowiekiem, który wie dużo na ten temat, za sprawą najnowszej kroniki miasta Poznania. Jest z nami pan Piotr Grzelczak, członek kolegium redakcyjnego Kroniki i pracownik poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Witamy bardzo serdecznie. No tak, żeby nie było w ten sposób, że oczywiście skupiamy się tylko na meczach, chociaż jeśli chodzi o klub piłkarski, to one są tutaj kluczowe. I historia pisze się na murawie. Natomiast, proszę państwa, mamy już w zasięgu ręki, w zasięgu czytania tom jubileuszowy. Tak się zastanawiam, jak zmieścić 100 lat, to jest zawsze to wyzwanie, jak zmieścić 100 lat w jednym tomie kroniki. Czy to było kluczowe wyzwanie, przed którym państwo jako redaktorzy, pan jako redaktor stanął, czy były inne wyzwania?
To było potężne wyzwanie, ponieważ to nie jest monografia klubowa. Żeby napisać monografię klubową taką, chociażby jaką wydała tak lubiana przez nas Legia Warszawa, mówię to z ironią, która liczy sobie tam chyba ten z 500 stron, no to należałoby taki projekt rozpocząć dużo wcześniej. Kronika jest czasopismem, nie rości sobie takich pretensji już stricte monograficznych, więc to wyzwanie było. Z drugiej strony Kronika też ma ograniczoną objętość, czyli około 20 arkuszy. My przekroczyliśmy nasz limit o 4 arkusze. To i tak jest dużo. Więc to wyzwanie takie redaktorskie było bardzo poważne. I rzeczywiście 100 lat dziejów wielkiego klubu, wielkopolskiej dumy, no klubu, czy no, właściwie dwa słowa, za którym kryje się i kibicowska pasja, i no, pokolenia zawodników, które grały w niebiesko-białych barwach, no to jest potężne wyzwanie. Rzeczywiście. Więc należało ten konspekt tego tomu zbudować no, wokół pewnych osi, które no, tam w takich trzech blokach tematycznych zgromadziliśmy w tejże kronice.
Ja tak zastanawiam nad odpowiedzialnością za słowo. My też pracujemy w słowie, tyle że niepisanym.
Bardziej ulotnym.
No właśnie, ale to zawsze tak jest, że jak mówi się na temat instytucji, ludzi, to zawsze się znajdą tacy, którzy wiedzą lepiej. I mówię to bez ironii, że coś pamiętają, albo pamiętają inaczej, albo wskazują na jakieś usterki. Więc ja jeszcze, zanim przejdziemy do tej zasadniczej treści, chciałam zapytać, czy już pojawiły się jakieś głosy, nie chcę powiedzieć sprzeciwu, ale takiej erraty, że powinni państwo napisać jeszcze o czymś innym, bo poznaniacy lubią dorzucić swoje 3 grosze, więc ja tak zaczepnie pytam.
To jest nieuniknione. To w mojej pracy historyka, to właściwie spotykam się z tym od kilkunastu lat, od kiedy też piórem się param. Że nigdy nie jest tak, że można wszystko wyczerpać i nigdy nie jest tak, że nie znajdzie się ktoś, kto no często no, życząc jak najlepiej wskaże jeszcze tak, jakieś tam miejsca. Więc to też nie jest zamknięta opowieść. To nie jest monografia klubowa, która uświetnia ten jubileusz już w takim stopniu, no powiedzmy pełnym, tak jakbyśmy tego sobie życzyli. Na taką monografię, myślę, przyjdzie czas. Klub powinien taką monografię wydać, a jak nie klub, to ludzie jakoś dobrze Lechowi życzący, bo no, klub na to zasługuje. To jest pasja wielu pokoleń Wielkopolan i Poznaniaków. Natomiast tak, to oczywiste, że tylko w przypadku czasopisma historyczno-miejskiego, jakim jest Kronika, no to zawsze jest tak, że zostają jakieś miejsca niedoboru. Zawsze jest też tak, że czegoś nie opisaliśmy, bo czasami, no też paradoksalnie, ale ławka jest krótka. Ludzi, którzy mogliby na ten temat coś nowego powiedzieć. No bo powtarzalność pewnych rzeczy, które już się w Kronice ukazywały, a mieliśmy numer o sporcie w roku 2010.
Mhm. Ale dobrze, to ja...
To też jest w przypadku czasopism, no nie możemy też odgrzewać tego samego kotleta po kilka razy.
Ale chciałam powiedzieć, że cieszę się, że zrobiliśmy te zastrzeżenia, bo teraz możemy spokojnie, nie narażając się na państwa 3 grosze, porozmawiać o tym właśnie, co się tutaj znalazło. Krótko mówiąc, jak spoglądamy na spis treści, od razu widzimy porządek tego tomu.
Jest tam porządek trochę, tak.
Tak.
Porządek, przepraszam.
Porządek. To z premedytacji możemy tego ładnego słowa, porządek znanego z domu.
Na dymcu się zaczęło, więc sięgamy tutaj do początków, ale jeszcze zanim spotkaliśmy się w studiu, wspomniał pan o kontrowersjach, które wiążą się z Lechem, albo z takimi znakami zapytania. Mhm. I już z początkiem kolejorza wskazywał pan właśnie, z tym stuleciem wiążą się pewne zastrzeżenia.
To prawda. No to jest wielka dyskusja na trwanie, na forach kibicowskich i eksperckich już od no nawet nie miesięcy, od lat. Korzenie kolejorza. Kiedy tą rocznicę powinniśmy obchodzić? Bo ta tegoroczna jest w jakiś sposób umowna. Jest piękna. Jestem wielkim kibicem kolejorza i przeżywam tą rocznicę tak samo jak wszyscy inni kibice.
Idzie pan jutro?
Idę jutro, oczywiście. Będę na stadionie. Tak,
dobrze,
tak.
Dobrze, przepraszam, na trybunie. Chciałam sprawdzić, czy jest pan prawdziwym kibicem.
Tak, tak, tak. Dwa tygodnie temu na Rakowie też byłem, niestety. Gorycz porażki.
Bardzo długiego czasu tu.
No, to nam towarzyszy.
To wróćmy do tych początków.
No, ale tak, bo tutaj już zostałem przywrócony do, tak, do pionu. Rzeczywiście, jest problem z jednoznacznym wskazaniem, kiedy ten kolejorz się zaczął. No bo ja upatruję tego problemu i piszę o tym w tym wstępniaku od redakcji. I to jest teza, którą stawiam. Wydaje się, że ona w jakiś sposób znajduje potwierdzenie w faktach. Ale to wymaga jeszcze dalszych archiwalnych badań. Otóż kolejorz powstał tak naprawdę jako klub sportowy Lutnia w roku 1920. 20, proszę państwa. Mhm. Najprawdopodobniej w sierpniu. Młodzi ludzie, chłopcy, którzy byli członkami katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży koło Dębiec, parafia Wiry. I wówczas Dębiec jeszcze nie należał do Poznania i to była parafia tej podpoznańskiej miejscowości z pięknym kościołem w Pirach. I ci chłopcy założyli klub sportowy i ta nazwa tego klubu ma jednoznacznie taką parafialną, patriotyczną, ma też biblijną proweniencję. Chodzi o to, że Lutnia to no, lutnie dawidowe. Chóry parafialne często nazywały się, ten ruch parafialny, churalny, śpiewaczy przy parafiach właśnie taką nazwę nosi. Więc stąd ta nazwa, taka jest etymologia Lutni. W roku 22 ci chłopcy zarejestrowali swój klub w Związku Piłkarskim, w Poznańskim Związku Piłkarskim. I to było w marcu roku 22. Stąd to zamieszanie, jeśli chodzi o genezę klubu. Tyle tylko, że to najprawdopodobniej, proszę państwa, nie było 19 marca, tylko 7 albo 14 marca. Ten błąd został popełniony przy klubowej monografii w roku 87. Wówczas postawiono taką tezę, że to najprawdopodobniej było 19 marca, tyle tylko, że teraz się te nowe badania okazuje się, że 19 marca to była niedziela, jest a pan... spotkanie związku to był wtorek. No i stąd
panie
całe zamieszanie.
Piotrze, słychać, że po prostu temperament historyka aż w panu buzuje, ale umówmy się, że nie odbierze to nam przyjemności ze świętowania.
Absolutnie, tego chciałbym absolutnie uniknąć.
Ale to dzień świętego Józefa akurat jest dla chłopaków dobry, no, dobry patron.
Znakomity patron.
Na dzień powstania klubu. Czy zarejestrowanie.
Tak, no więc ta geneza jest skomplikowana, co nie umniejsza w żaden sposób tego stulecia i wielkiego święta najważniejszego, najpiękniejszego poznańskiego klubu sportowego.
Bardzo wiele wątków tutaj jest poruszonych o klubowe tradycje, rodowód, nazwy, barwy, herb i hymn Lecha. Prawdziwi kibice wiedzą o tym wszystko, ale tak czy jest. W tym rozdziale dowiemy się czegoś jeszcze? Jeżeli nie w tym, to czy były takie rozdziały, które panu jako redaktorowi i zagorzałemu kibicowi otworzyły na coś oczy?
Myślę, że ważnym tekstem jest ten przygotowany przez moich kolegów z poznańskiego IPN-u. Paweł Drzymała i Łukasz Komorowski napisali tekst pod tytułem Teczki na kolejorza. I on jest rzeczywiście ciekawy. On pokazuje, w jaki sposób piłkarze, działacze byli z jednej strony pod kloszem służb, tak? Czyli w jaki sposób byli traktowani przez tajną policję PRL. To jest bardzo ważny rozdział.
Mamy, w jaki sposób?
Mamy na przykład piłkarza poznańskiego Lecha, który był uczestnikiem poznańskiego czerwca, Bogdan Kajdasz. Aktywnym uczestnikiem poznańskiego czerwca, który został zatrzymany po czerwcu. To właściwie ta wiedza nie jest dzisiaj powszechna, prawda? Mm-hmm. To nie funkcjonuje. Więc to są tego typu historie. To dotyczą też te historie tych, którzy niekoniecznie ładnie się zapisali, bo przeszli na drugą stronę mocy. Ale o tym też należy pisać. Więc ten artykuł. Ja życzyłbym sobie, żeby historycy w ten sposób, bo on jest napisany w takim piórem, że tam trudno się dla autorów w jakikolwiek sposób metodologicznie przyczepić. On wskazuje pewne miejsca, które wymagają często dalszych badań, ale sygnalizuje na jakiś poważniejszy badawczy problem. I wydaje mi się, że ten tekst to jest duże nowum, jeśli chodzi o dzieje, w ogóle badanie dziejów klubów sportowych w Polsce.
Panie Piotrze, proszę powiedzieć, z jakich narzędzi w takim wypadku się korzystasz? Z czyich archiwów? Z jakich dokumentów? Żeby to ustalić. Mówi pan, że badania na jakimś punkcie się zatrzymują i wymaga to dalszych badań. Proszę to rozwinąć. No to jest ciekawe.
Bo to jest czasopismo naukowe, kronika. Tu są artykuły pisane przez zawodowych historyków, takich z krwi i kości, jak na przykład dr Marcin Jurek, który napisał fantastyczny tekst o finale Pucharu Polski w roku 1980. To był jeden z większych ulicznych, stadionowych awantur Lech kontra Legia. No tutaj coś już nie trzeba dodawać. Dotarł do fantastycznego raportu Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej, która jakby wnioski po tym meczu wpisała w ogóle w szerszy projekt, jeśli chodzi o zachowanie porządku w kraju w kontekście strajków na Wybrzeżu. Paryżu. Takie tutaj mamy kwiatki w tym tomie w roku 80, w sierpniu 80. Więc mamy tutaj historyków zawodowych z krwi i kości i mamy ludzi, którzy są albo dziennikarzami, albo pasjonatami, którzy nie mają też tego, tych narzędzi jakby warsztatu naukowego historyka. Więc...
Ale mają dużo w głowie.
Ale mają dużo w głowie. I teraz, no to kronika musi też być do czytania. To ja już powiedziałem wcześniej, to nie jest monografia naukowa, na jaką byśmy musieli poczekać, więc, ale on może stanowić bardzo ważny punkt wyjścia do dalszych archiwalnych, zwłaszcza badań, dalszych poszukiwań, bo ta historia nie jest zamknięta. Tę historię kolejarza jeszcze można rozbudowywać na wielu innych płaszczyznach.
Jeśli kibice coś pamiętają z dziada, pradziada dotyczącego historii Lecha, są, rozumiem, narzędzia takie, żeby to weryfikować.
Oczywiście, że tak. Historyk nie tylko spędza czas w archiwum, czy badając prasę epoki i podając je, te źródła krytyczne na analizie, tak jak każde inne. I relacja świadka historii, kibic piłkarski jest świadkiem historii, to jest takie samo źródło historyczne, które też należy podać krytycznej analizie, jak prasa czy archiwum.
Bo czasami się zdarza, że ta pamięć bywa zawodna.
Oczywiście, że tak. No ale to dotyczy też nie tylko jakby kolejorza, ale ja też jestem badaczem Poznańskiego Czerwca, no dlatego właśnie. Ten kajdasz mi tutaj się pojawił.
A ja też właśnie pomyślałam, nie powiedziałam tego, ale pomyślałam o relacjach uczestników Poznańskiego Czerwca, które są i szlachetne i bywają bardzo rozbieżne. Może tak, nie bardzo, ale...
A czasami są takie, które no, na przykład nie przebiły się do tej sfery publicznej, bo bohaterowie Czerwca niekoniecznie chcieli o tym mówić. A jak no, spotkałem jakiś czas temu, miałem to szczęście i zaszczyt spotkać i poznać pana Romana Bulczyńskiego, jednego z uczestników Poznańskiego Czerwca, zatrzymanego i sądzonego w procesach poznańskich. I on właściwie miał do powiedzenia takie rzeczy, o których wcześniej nikomu nie mówił. I w tym momencie dla historyka no, to jest największa nagroda, że może z takim świadkiem rozmawiać, który no, jest skromny, nie możemy założyć, że gdzieś tam nie, no, ta pamięć nie będzie zawodna, ale możemy tę jego relację jakby porównać, zweryfikować na podstawie źródeł archiwalnych, akt sądowych i tak dalej. Ale teraz weszliśmy już zupełnie trochę na bok piłkarskiej historii.
To ważne, to jest ważne, bo to też jest jedna z żyłek, które pomagają, że w organizmie Lecha krąży krew.
To prawda. Krąży niebiesko-biała krew.
Dzisiaj po godzinie 12 będziemy w programie rozmawiać o tym, czy Lech Poznań jest marką Poznania. To tak zapraszając państwa, naszych słuchaczy do dyskusji. Pan uważa, że Lech jest marką Poznania? Takie pytanie do kibica, nie do historyka.
Ja o tym piszę, znowu odwołam się do tego wstępniaka. To jest moja pierwsza teza, którą stawiam w pierwszym akapicie wstępniaka do kroniki. Lech Poznań jest elementem dużo szerszego zjawiska niż tylko klub piłkarski. To jest element naszej wielkopolskiej dumy, samoidentyfikacji wręcz. I to nie chodzi tylko o Poznań, ale o wielkopolską prowincję w szerokim tego słowa znaczeniu. Od Piły po właściwie Rawicz, od Wolsztyna Nowego Tomyśla, po tam nawet Kolin, nawet Kołów. W Kole też jest znakomity fanklub kolejorza.
Który przyjeżdża na mecze.
Regularnie.
Jeździ na mecze. To są sznury samochodów, jak państwo zauważają, z szalikami, które pędzą po wielkopolskich drogach, tych wojewódzkich, i to jest zawsze budujący widok.
Mam dreszcze, jak pan to mówi, panie redaktorze, bo sam biorę w tym udział. To jest naprawdę coś ważny element no, naszej samoidentyfikacji, wielkopolskiej dumy, poczucia przynależności do czegoś więcej niż tylko grupy kibicowskiej.
A ile szalików ma pan na swoim koncie?
Mam jeden. Jeden, ale bardzo ważny. Mam go od czasów no, dziecięcych.
Niesamowite, bo ja myślałam, że być może nie, albo się gdzieś, wie pan,
to jest relikwia.
Pies pogryzł albo coś.
Nie, to
pytam prowokacyjnie.
Ja wiem, ale się tu będę bronił. On leży na bardzo ważnym miejscu. Mam go od szkoły podstawowej i chodzę z tym szalikiem już od, no teraz nie powiem, od 2 lat, bo to może na moją matrykę by wskazywało, ale od ponad 20 lat chodzę z szalikiem na mecze, tak. Od licealnych czasów.
To ja muszę powiedzieć.
A teraz zabieram syna. Syna, który no, też jest
kibicem. Będziecie we dwóch wśród 40 tysięcy, czy
no, jutro Łukaszka nie zabiorę. Łukaszek ma no, jeszcze 6 lat, więc zabieram go na takie mecze. Aha. Kiedy jak wróci, to może się położyć spać w ludzkiej
łatwiejsze,
godzinie. Tutaj muszę brać tak poprawkę na moją znakomitą żonę.
Ja muszę powiedzieć, że jak kiedyś, to jeszcze były wczesne lata 90. Jechałem po wielkopolskiej prowincji, to chyba było Pęckowo. I na przystanku PKS-u jeszcze napis kolejarz, prawda? Ja mówię, gdzie tu kolejarz? Pęckowo, gdzieś tu na bliżej Noteci, a tu proszę bardzo, to jeszcze nie jest koniec zasięgu miłości do Lecha.
Absolutnie nie, ta miłość do Lecha oczywiście też przekracza granice naszego województwa. To jest potężna grupa kibiców w województwie lubuskim. W Łodzi to chyba, to tak, bo część Łodzi to ŁKS, a ŁKS to nasza zgoda.
ŁKS, tak.
Tak, więc
o tym drugim klubie nie wspominam.
O zgodach też pan pisze?
O zgodach nie, ale kiedy kiedyś popełniłem taki artykuł w Kronice Poznań, Warszawa, wspólna sprawa. 10 lat temu wszedł taki numer, świetny, o relacjach poznańsko-warszawskich. Mhm. I tam jest, no, powiem nieskromnie, mój tekst, Święte wojny kibiców, Lech Poznań, Legia Warszawa. I tam jest o historii naszej, no, długoletniej,
takiej kontrowersyjnej
miłości.
Szukam słowa,
no, takiej relacji. Takiej relacji poznańsko-warszawskiej. Trudnej.
Mhm. Ale dobrze, na trudnych relacjach też się osadza tożsamość klubu jednego czy drugiego,
to
więc
prawda.
Wszyscy
to
wiemy,
co pokazuje choćby obecny konflikt, prawda, że na trudnej relacji w tym czasie bardzo ekstremalnym wychodzą pewne sprawy, które jednak są wspólne.
Które łączą. To jest taka natura ludzka. Nie?
Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do lektury tomu najnowszej kroniki miasta Poznania. Można świętować na trybunach, można w fotelu czytając. Każda droga jest dobra, a kiedy nasz gość, redaktor Piotr Grzelczak z Kolegium Redakcyjnego Kroniki Miasta Poznania i jednocześnie poznańskiego IPN-u wyjdzie z naszego studia, to pójdzie spotkać się z Grzegorzem Hałasikiem, który oprócz tego, że jest znakomitym komentatorem i dziennikarzem sportowym, to również autorem jednego z artykułów tej kronice.
Tak, bardzo ważnego, bo to jest wywiad z naszą legendą i kapitanem Piotrem Rejsem.
Zachęcamy zatem do lektury. Bardzo dziękujemy za dobrą robotę i przyjemność jutro na trybunach.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam Państwa serdecznie, w górę serca.
I jak już wspomnieliśmy Grzegorza, to muszę w tym miejscu przypomnieć o tacie Grzegorza, o Jacku Hałasiku,
który dobrze, że to
był
zrobiłeś.
Po prostu tutaj chodzącym sercem Lecha Poznań. Jego entuzjazm, jego wiedza przede wszystkim, jest znakomitym znawcą dziejów Lecha Poznań.
W ogóle wielkopolskiego sportu.
Tak, Jacek był kopalnią, także Jacku.
No ma godnych następców. Grzegorz albo takiego pana Piotra Grzelczaka.
No, bardzo mi miło.
Bardzo dziękujemy.
Pozdrawiam serdecznie.